Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, spotykamy się w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Dziś moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Krzysztof Czapla, pallotyn, dyrektor sekretariatu Fatimskiego, działającego przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, kłaniam się i wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Dzisiaj 13 maja, a więc 108. rocznica rozpoczęcia objawień maryjnych w Fatimie, także wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, także pewnie domyślacie się, jaki będzie temat przewodni tej rozmowy, tego spotkania. I rozpoczniemy od tego, jak objawienia fatimskie wpłynęły na Kościół katolicki.
Otworzyły pewną drogę niezmiernie owocną i uświadomiły nam przede wszystkim, że w naszych rękach, przy współpracy z łaską Bożą, jest tak wiele do zrobienia. Bo XX wiek, który miał być wiekiem triumfu rozumu, demokracji, tolerancji, miał to być wspaniały wiek człowieka, który miał się cieszyć osiągnięciami techniki, medycyny itd., a stał się wiekiem największego cierpienia. I na początku tego wieku Maryja przychodzi do Fatimy i mówi o nam o niezmiernych, fundamentalnych prawdach, które gdzieś się pozacierały, człowiek zapomniał. I oto te objawienia sprawiły, żeśmy sobie uświadomili na nowo, że grzech ma swoje konsekwencje, bo Maryja na początku w objawieniach pokaże nam piekło. Potem pokaże nam lekarstwo, które, mówiąc, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem. O i przestrzeże, jeśli na chorobę nie zaaplikujemy lekarstwa, to będziemy cierpieć. Dała nam przepiękne obietnice. W czasach, które naznaczone są wojnami i cierpieniami, zapowiedziała, że to, co dla nas jest jakimś wyzwaniem przerażającym, że będą wojny, że będą cierpienia, to wszystko może zniknąć i nie musi stać się naszym udziałem. Wszystko zależy od tego, czy my współpracujemy z Bogiem, czy szukamy swoich własnych recept. I właśnie Fatima, można powiedzieć, pokazuje Kościołowi przepiękną drogę pomocy światu i drugiemu człowiekowi, a szczególnie temu, który najbardziej potrzebuje pomocy, jakim jest ten, który gdzieś na drogach życia Ewangelią się zagubił.
I właśnie o to też chciałam dopytać. Tutaj już w takim skrócie zostało to przedstawione, ale może warto by było trochę rozwinąć ten wątek. Właśnie jakie przesłanie przekazała Matka Boża podczas tych objawień? Jakie były jej główne prośby?
Całość objawień można by tak streścić najłatwiej poprzez te trzy fatimskie tajemnice. Właśnie pierwsza tajemnica dotyczy wizji piekła. Brzmi to tak troszkę szorstko, tak troszkę tak można powiedzieć, no już mamy pewien dystans do tego, co Matka Boża by powiedziała, bo takie słowa gdzieś w dzisiejszym świecie jakoś nie bardzo są akceptowane. Ale to Maria nie straszy. Maria tylko pokazuje, jako matka, która nas kocha, przestrzega, żebyśmy mieli świadomość, że wszystko to, co czynimy, ma swoje konsekwencje. Dobro rodzi dobro, a zło rodzi zło. I dopóki my tu żyjemy na świecie, mamy tą drogę, możemy wybierać. Do progu śmierci mamy wolność. Którą drogą pójdę? Za progiem śmierci już tego nie będzie możliwe. I stąd Maria pokazuje jako pewną przestrogę. Wiedz, że wszystko, co czynisz, no właśnie ma swoje konsekwencje. Jeśli wybierasz dobro, doświadczysz dobra. Jeśli wybierasz zło, niestety doświadczysz zła. Bo Bóg, który jest samym miłością, jest również sprawiedliwy. I druga tajemnica. Maryja nie po to przychodzi, jak już wspomniałem, po to, by straszyć, bo na strachu nie buduje się wiara, nie miłości. Buduje się ona na prawdzie. Maryja jak lekarz stawia diagnozę i nam pokazuje, z czym mamy do czynienia. No właśnie w tym świecie spotykamy się i z dobrem, i ze złem. I teraz jako matka, która się troszczy o nas, kocha nas, bo przychodzi do nas, no właśnie kierowana miłością do każdego z nas, by nam przynieść właśnie pomoc. I po to robi taką dość może szorstką diagnozę, która jest jednoznacznie prawdziwa. Daje nam lekarstwo. I to jest druga fatimska tajemnica. W tej tajemnicy jest mowa o nabożeństwie do niepokalanego serca Maryi. To nabożeństwo ma wymiar poświęcenia się niepokalanemu sercu, co będzie związane z tym, że papież z biskupami całego świata takiego aktu ma dokonać, poświęcając Rosję. I również my mamy podjąć komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. I Maria powie, jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci, zapanuje pokój, nadejdzie czas triumfu mego niepokalanego serca. Ale no właśnie, jeśli tego lekarstwa nie zaaplikujemy, to będą wojny, cierpienia, całe narody ulegną zagładzie, papież będzie cierpiał, a sprawiedliwi będą męczeni. I to jest, no gdzieś, przepiękna puenta, która pokazuje istotę trzeciej fatimskiej tajemnicy, która nie jest zapowiedzią końca świata, jakiegoś Armagedonu, nie wiadomo czego, tylko Maria pokazuje, skoro znamy chorobę, drugie tajemnicy daje lekarstwo. To przestrzega w trzeciej tajemnicy, co się stanie, jeśli na chorobę nie zaaplikujemy adekwatnego lekarstwa. Nie jakiegoś pierwszego pod ręką, tylko, jak wszyscy wiemy, na konkretną chorobę trzeba zaaplikować konkretne, nie przypadkowe, tylko adekwatne lekarstwo. Tym lekarstwem właśnie jest nabożeństwo do niepokalanego serca. A tą chorobą jest zło, które gdzieś wdziera się w nasze życie, co staje się grzechem. I ta trzecia fatimska tajemnica jest właśnie przestrogą. Co się stanie? No właśnie, jeśli nie zaaplikujemy, to ta przyszłość naznaczona jest tą wizją raczej no, mało optymistyczną. Ale to wszystko jest właśnie, jak mówi Łucja, jeżeli. W naszych rękach jest bardzo dużo. Bóg nas zaprasza do współpracy. Stworzył nas bez nas, ale bez nas nas nie zbawi, bo dał nam wolną wolę i rozum. I zaprasza nas w duchu miłości bliźniego, by tego bliźniego, który gdzieś poplątał się, zagubił się na drogach życia, by nie potępiać, nie przekreślać, nie oczerniać, a ratować. By ratować, jak mówi Maryja, duszę biednych grzeszników.
A co najbardziej zaskakuje w tych objawieniach? Czy w ogóle jest coś takiego?
Kiedy dzisiaj czytamy te objawienia, czy je przywołujemy w kontekście tych wszystkich wydarzeń, to się wydaje, czy można zapobiec katastrofą w świecie? Czy można sprawić, żeby się Rosja dzisiaj nawróciła? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby nie było wojen? No właśnie to jest przecudowne wręcz i przepiękne, można powiedzieć, że no właśnie, jeśli myślimy po ludzku, to wydaje się to wszystko niemożliwe. Ale to jest, kiedy Łucja jeszcze pisze do Ojca Świętego Piusa XI, mówi, że może nie być drugiej wojny. A kiedy już jest papieżem Pius XII, to w czerwcu 1939 roku mówi, jeszcze jest szansa, by nie było drugiej wojny. To wszystko zaskakuje, bo to się wydaje, no, mówimy o sprawach tego świata i ten świat, że możemy zmienić modlitwą. To jest niemożliwe. Właśnie jeśli myślimy po ludzku, to jest to niemożliwe. I właśnie Fatima jest takim przypomnieniem nam wszystkim, że jest Pan Bóg i że jest Matka, którą Bóg nam daje. Jeśli słuchamy Maryi, która nas prowadzi do Pana Boga, bo zwróćmy uwagę, Fatima się zakończy, kiedy będzie mowa w 29 roku o poświęceniu Rosji, zakończy się obecnością całej Trójcy Świętej, a u boku będzie Maryja mająca na dłoni niepokalane serce. To Bóg chciał w naszym życiu Maryi, Matki, która troszczy się o nasze zbawienie. I jak słuchamy Matki, to idziemy właściwą drogą. I coś, co się małemu dziecku wydaje niemożliwe, coś, co nie da się tego zrobić, jest możliwe. Bo dla Boga wszystko jest możliwe. I tym, co zaskakuje dzisiaj, to w tym świecie, który wydaje się naznaczony tyloma wyzwaniami, kiedy niektórzy patrzą w przyszłość, tak patrzą czasem tak z taką niepewnością, właśnie Fatima niesie niewyobrażalną nadzieję. Nieważne, co się dzieje, trzeba wrócić do Pana Boga i zrobić to, co On prosi, a nie prosi nas bardzo dużo, bo tak naprawdę, można powiedzieć, nawiązując do pytania Pani, o co Pan Bóg prosi? No właśnie o codzienny różaniec. To jest przeciekawe, że codzienny różaniec, jak się mówi z drugą osobą, można go zmówić w niecałe 20 minut. I prosi Maryja, by razy w miesiącu, w pierwszą sobotę miesiąca, odprawić to nabożeństwo wynagradzające 5 pierwszych sobot miesiąca. Czyli wcześniej się wyspowiadać, a w pierwszą sobotę odmówić różaniec, odprawić kwadrans medytacji i przyjąć komunię świętą. Co można zrobić w godzinę, z półtora? Zobaczmy, jak mało Pan Bóg prosi, a jak jest to niewyobrażalnie owocne. Jeśli uczynią, będzie pokój. Jak nie uczynią, błędy Rosji rozleją się po świecie i będą cierpieć. To zaskakuje bardzo, że tak mało można zrobić, a tak wiele możemy my i świat i drugi człowiek otrzymać.
Myślę, że to jest ważne, aby każdy z nas sobie też to uświadomił, że wiele od nas zależy, a bardzo często mamy takie przeświadczenie, że właściwie od jednostki nie zależy prawie nic. A tutaj jednak te objawienia pokazują, że to jest bardzo błędny tok rozumowania i to lekarstwo. Mamy tak naprawdę na wyciągnięcie ręki i, tak jak ksiądz zauważył, nie wymaga to jakiegoś szczególnego wysiłku z naszej strony, a możemy bardzo wiele dzięki tym naszym modlitwom uzyskać. Ale nim przejdziemy do kolejnego pytania, ja chciałabym jeszcze nawiązać do osób, którym Matka Boska się objawiła. To byli pastuszkowie Franciszek, Jacynta, Łucja i też tak sobie myślę, bo pytałam o to, co zaskakuje w objawieniach, ale ja osobiście też dokonuję w sercu takiej refleksji, myśląc o tym, że jednak te fatimskie dzieci także zostały wyniesione na ołtarze. Raczej to chyba w obliczu dzieci się nie zdarzało do tej pory.
Kiedy mówimy o fatimskich pastuszkach, tu wszystko zaskakuje. Łucja, opisując Jacyntę z czasu bezpośrednio przed objawieniami, mówi, że była chciwa, miała drażliwy charakter i wszystko denerwowało Łucję w postawie małych Jacynty. Bo wszystko musiało być tak, jak ona chce i wtedy, kiedy chce. A Franciszek był jej przeciwieństwem. Łucja mówi, gdyby on dorósł, to jego największą wadą, czy też no, cechą byłoby to, żeby się niczym nie przejmował. No, kiedy weźmiemy pod uwagę dzieci, które mają 7-9 lat, bo tu mówimy o Jacyncie, która ma 7, Franciszek ma 9, Łucja ma 10, no to jeśli taką diagnozę, czy taką ocenę dajemy, to można by powiedzieć, no raczej trudno sobie wyobrazić, żeby te dzieci cokolwiek dobrego, czy znaczącego dla świata uczyniły. A no właśnie, uczyniły. To pierwsze, co zaskakuje, że Bóg wybiera takie narzędzia, które w oczach ludzi wydają się no, nieadekwatne i naprawdę niewiele mu pomocne. A te dzieci w ciągu 2 lat stają się świętymi. W ciągu 2 lat potrafią ofiarować wszystko. I cierpienie, i ból, i samotność, wszystko. Nie ma nic ważniejszego, jak powie Franciszek, ja się chcę tylko dostać do nieba. I skoro ta pani prosiła, by codziennie odmawiał wiele różańców, to nie marnował czasu, tylko je odmawiał. Jacynta, widząc tą panią, która jest smutna, chciała ją pocieszyć. A skoro dowiedziała się, że można ją pocieszyć przez komunię świętą wynagradzającą w pierwszą sobotę, jakżeż ona cierpiała, że nie mogła przyjąć komunii świętej. Zazdrościła Łucji, że ty możesz, a ja nie mogę. Jakżeż ona pragnęła przyjąć komunię i z tym pragnieniem ona odchodzi z tego świata. Bo w ciągu jej życia nie przyjęła komunii świętej. Poza tym przypadkiem, kiedy to właśnie wiemy, przed objawieniami ukazuje się anioł i wszystkim dzieciom udziela komunii świętej. I właśnie trójka dzieci została beatyfikowana i kanonizowana w roku 2017 przez papieża Franciszka, a w 2000 beatyfikowani przez Jana Pawła II, co jest wyjątkiem, że jako nie męczennicy, tylko jako wyznawcy. Z racji wieku dzieci nie mogły być beatyfikowane, bo były zbyt młode, aby rozumieć, a tym bardziej jeszcze w sposób heroicznym, rozumiejąc, praktykować cnoty kardynalne. To dla nich Jan Paweł II, to jest nomen omen, właśnie ciut przed zamachem 4 kwietnia, w roku zamachu dokonał zmiany prawa kanonicznego, obniżając wiek, przez co te dzieci mogły być beatyfikowane jako wyznawcy. To wszystko pokazuje, że no, wszystko tu zaskakuje. To jest wszystko przepiękne przez tą niewyobrażalną miłość świadomą, która się wyrażała w ofierze, w pokucie i modlitwie za innych, które było obecne w życiu tych dzieci.
Za moment przejdziemy też do działalności sekretariatu fatimskiego w Polsce, ale nim to nastąpi, to jeszcze chciałabym zapytać, jakie znaczenie mają te objawienia fatimskie dla współczesnego świata i Kościoła? Czy ich przesłanie jest w ogóle wciąż aktualne?
Z jednej strony można użyć tu słów, które przywołał niedawno ksiądz rektor z Fatimy, mówiąc, że dopóki będzie na świecie jeden grzesznik, dopóty Fatima będzie aktualna, bo mamy środek, lekarstwo, jak tego bliźniego ratować. Ale można użyć to jeszcze innych słów. Kiedy Jan Paweł II był w Fatimie rok po zamachu, w roku 82, powiedział, że no właśnie coś, co jest pewnym precedensem w stosunku do wszystkich prywatnych objawień, a użył tych słów w stosunku tego do Fatimy, mówiąc o obowiązku, jaki nakłada na nas, by to orędzie wysłuchać. Kościół nie mówi o imperatywie co do prywatnych objawień, natomiast w stosunku do Fatimy użył tego imperatywu. Kościół jest tak głęboko przekonany o tej zgodności Ewangelii, czy bardziej odwrotnie, prywatnych objawień z Ewangelią, z tym publicznym objawieniem, że rozeznaje, iż nakłada na ten Kościół obowiązek, by te objawienia wysłuchać, nad nimi się pochylić. To pokazuje, no, niezmierną aktualność, żywotność, ważność tychże objawień. Mamy oręż, mamy lekarstwo, jak zmieniać bieg dziejów, ratować całe narody od zagłady, duszę przed piekłem, bliźniego, by mu pomóc wyrwać się z jakiejś drogi upadku, by sprawić, by był na świecie pokój i by się Rosja nawróciła. To w tym kontekście dzisiejszych wydarzeń wydaje się chyba nie ma czegoś bardziej aktualnego, kiedy widzimy, do czego ta eskalacja tych napięć i konfliktów może doprowadzić. I z jednej strony można by rzec, no politycy się głowią, biegają z konferencji na konferencję, próbują jakieś pakty, umowy podpisać, a Maria mówi, jeśli wy zrobicie to, o co was proszę, Rosja się nawróci. Nadejdzie czas pokoju. Zobaczmy, jak to jest na dzisiaj aktualne, jak bardzo potrzebne. A kiedy widzimy, co się wokół nas dzieje, na świat, który no, nie zawsze idzie drogą Ewangelii, a czasem widzimy, że to, co jest no, w oczach Ewangelii, w świetle Ewangelii, grzechem ciężkim, dzisiaj świat wybiera i się tym szczyci, no to widzimy, że Maria nam powie, jak ratować biednych grzeszników. Nie by się dzielić, separować, kłócić, waśnić, tylko żeby się łączyć, jednoczyć. Widzisz zło bliźniego, proś, by się nawrócił. Ale co ja mogę zrobić? No właśnie, to, o co Maria prosi. Codzienny różaniec, pierwsze soboty miesiąca, poświęcenie się niepokalanemu sercu. Jeśli uczynimy, wielu przed piekłem zostanie uratowanych. Tego bardzo potrzebujemy, tej jedności, żeby się gdzieś nie waśnić, nie dzielić, tylko właśnie jednoczyć wobec tego, co piękne i dobre.
Niby tak niewiele, a jednak to wydaje się być tak czysto po ludzku dosyć trudnym zadaniem. I może też z tego wynika, że ten proces naprawdę jest bardzo powolny, ale to nie zmienia faktu, że to też takie ciągłe nawoływanie do tego, by się modlić, by mieć tę nadzieję w sobie i ufność, że jesteśmy w stanie tą modlitwą coś zdziałać, by w tym nigdy no, nie zatrzymywać się, nie ustawać w tej modlitwie, tylko ją podejmować. I tak sobie też myślę, że do Fatimy, tej właściwej, może niewielu z nas będzie kiedykolwiek miało okazję się udać, ale na naszym polskim gruncie mamy taką swoją polską Fatimę, jak to zwykło się mawiać, o Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach. I właśnie teraz do tego tematu, do tego wątku przechodzimy, a konkretniej do tego, czym zajmuje się Sekretariat Fatimski w Polsce, w jakich okolicznościach został on w ogóle powołany do istnienia.
Kiedy w 1995 roku rozpoczęła się peregrynacja figury fatimskiej po Polsce, nawiedziła ona główne ośrodki diecezji, ośrodki kultu maryjnego w Polsce. Świętej pamięci ksiądz Drozdek, który właśnie tą polską Fatimę tworzył, myślał sobie w ten sposób. Była Matka Boża, było przepiękne poruszenie w naszej ojczyźnie. Wiele osób zwracało się do Maryi i widać, że było rzesze ludzi, którzy gromadzili się w tych miejscach, gdzie Maria nawiedzała świątynie w różnych miejscach Polski i opuściła Polskę. Tak nie może być, że nagle Maria była, wyjechała i będziemy wspominać pewne wydarzenie, które było. Nie, to była matka, która jest w tym znaku, przypomniała nam, że ona o nas się troszczy i dała nam swoje orędzie. Orędzie, które ma nam pomóc, nam, światu, Kościołowi. To trzeba coś uczynić, żeby no, gdzieś podsycać, ożywiać, porządkować, ujednolicać pobożność fatimską, żeby świat, skoro Polska, skoro Matka Boża ją tu nawiedziła, to trzeba, żeby to orędzie nie zostało zapomniane, tylko aby Polska tym orędziem żyła. Tym bardziej, że Polska się poświęciła niepokalanemu sercu i właśnie zobowiązała się, by iść fatimską drogą. Prymas Polski August Chlont, widząc, co się dzieje po zakończeniu II wojny światowej w roku 1946, no pokazuje ratunek dla Kościoła w Polsce, dla Polski, przed tą czerwoną zarazą. No właśnie, Maria w orędziu z Fatimy mówiła o Rosji. Ratujmy się, nie gwałtem, nie siłą, tylko modlitwą. No świadomość tych wszystkich wydarzeń sprawiła, że ksiądz Drozdek przekuł to między nimi, to, że przez sanktuarium stworzył ośrodek zwany Sekretariatem Fatimskim, który ma zajmować się animacją kultu fatimskiego, żeby ożywiać świadomość, przygotowywać pewne pomoce, pewne publikacje, żeby tę pobożność i porządkować, ożywiać, ujednolicać, żebyśmy mieli świadomość, że mamy wielki dar od Boga, który Polska przyjęła, ślubowała, zobowiązała się tą drogą iść. I stąd sekretariat ma w Polsce, jakby no właśnie budzić, animować, ożywiać pobożność fatimską, byśmy nie zapomnieli o Fatimie, ale w tym znaczeniu byśmy żyli, by od słów przejść do czynów pobożności prywatnej, parafialnej czy ogólnokościelnej w Polsce.
O tym, czym jest sekretariat, jakie są też jego cele i misje, już usłyszeliśmy. To jeszcze dopytam, jakie dzieła podejmujecie w ramach swojej działalności?
Wszyscy słyszeli, przed stuleciem sekretariat fatimski prowadził to dzieło Wielkiej Nowenny Fatimskiej, by przez 9 lat wrócić do źródła i na nowo przypomnieć orędzie. Teraz głównie skoncentrujemy się jakby na dwóch drogach. Pierwsza to jest ta, która jakby wybrzmiała na stulecie, kiedy Polska ponowiła poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi tu właśnie w polskiej Fatimie przy udziale pana prezydenta, parlamentu, rządu i całego episkopatu, że idziemy tą samą drogą, którą prymas Polski August Plon wskazał, idziemy drogą Fatimy. To kiedy Polska się poświęciła, Jan Paweł II z biskupami całego świata poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu, to teraz niezmiernie czymś ważnym jest praktykowanie, stała praktyka pierwszych sobót miesiąca. Aby to nie był jakiś dzień, tylko aby to był dzień tak przeżywany, tak jak Matka Boża prosiła, przez spowiedź, komunię, różaniec i medytację z intencją wynagradzającą. I tu przygotowujemy różne publikacje, pomoce, materiały, które pomagają w parafiach, czy też ludziom prywatnym, czy we wspólnotach, czy w rodzinach przeżywać, praktykować nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Obok tego jest również pewne takie dzieło duchowe, które określamy mianem krucjata jednej intencji, która zaprasza wszystkich, żeby się włączyć w to duchowe dzieło, żeby otwierać serca innych na przyjęcie fatimskiego orędzia. Krucjata, dlatego że nawiązujemy tu do pewnego dzieła, które było tu od początku, księża Palutyni prowadzili krucjatę różańca rodzinnego. Są tutaj również, aby kontynuacją tego dzieła jest pozostała nazwa, ale ona jest krucjata jednej intencji. Istotą jest to, że łączy nas nie co mamy zrobić, tylko w jakiej intencji. Maryja mówi, że Jezus pragnie, abym była bardziej znana i miłowana, pragnie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. To skoro wiemy, bo to Maryja mówi nam w czerwcu w roku 17, czego pragnie Jezus, a ideałem modlitwy jest to, że kiedy się jednoczy moje i Boże pragnienie, to zachęcamy wszystkich. Znasz jedno z Bożych pragnień, bardzo konkretne, o którym mówi Maryja, które jest tak ważne dla nas, którzyśmy się poświęcili niepokalanemu sercu, dla świata, który otrzymał to lekarstwo, no to właśnie podejmij to dzieło w tej intencji, by Maryja była bardziej znana i miłowana, by jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat, uczyń jakiekolwiek dobro. Złącz z tą intencją jakiekolwiek dobro, myślą, czynem, postanowieniem, postem, czymkolwiek, ofiaruj jakiekolwiek dobro, ale złącz tą intencją. I tym, co jest wspólne dla wszystkich w tej krucjacie, jest intencja. Co uczyni, co podejmie, to już każdy sobie w sercu decyduje. Chcemy przez to dzieło, jeśli właśnie wymodlimy, przez naszą ofiarę, post, cierpienie ofiarowane w tej intencji, że otworzą się ludzkie serca, że poznają Maryję, naszą Matkę i Królową. A jak ją poznają, to ich prawdziwe poznanie prowadzi do miłości. A jak pokochamy Maryję, to uświadomimy sobie, że Maryja nas o coś prosi. Daje nam między innymi fatimskie orędzie, ślubowane, przyjęte przez polski naród. To jeśli my to orędzie przyjmiemy i wypełnimy, no to doświadczymy tych przepięknych owoców. Rosja się nawróci, zapanuje pokój, nadejdzie czas triumfu niepokalanego serca. To jest to duchowe dzieło, które no właśnie wiele osób chce się przyłączyć, coś zrobić dla Matki Bożej. No to właśnie to dzieło krucjaty jednoczy wszystkich. Uczyń jakieś ziarenko dobra w tej intencji. Przyczyń się do tego, by inne serca się otworzyły. By się zjednoczymy w miłości do Maryi i wypełnimy to, co ona prosi, zmienimy świat. Dokona się triumf niepokalanego serca. Coś tak wielkiego, że Łucja mówi, trzeba tylko czytać Pismo Święte, pierwszą i ostatnią księgę Biblii, by sobie uświadomić, co się dokona. Bo to będzie coś tak wielkiego, tak pięknego. Więcej nam o tym nic nie mówi. Ale to się dokona tu, jeśli spełnimy to, o co Matka Boża prosi. I krucjata właśnie jest jednym z tych dzieł, że przez takie duchowe akty próbujemy otwierać serca innych na przyjęcie orędzia z Fatimy. Tym bardziej, jak już powiedziałem, że Polska się poświęciła i też ważne jest, że Polska nie złamała słowa przysięgi, które w roku 1946 złożyła, a na stulecie objawień ponowiła. Żebyśmy wypełniwszy doświadczyli pięknych owoców, a żebyśmy nie dopuścili się krzywoprzysięstwa, bo to jest coś złego.
Czas antenowy już powoli dobiega końca, więc jeszcze jedno ostatnie pytanie. Jakie znaczenie ma Sanktuarium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem dla kultu fatimskiego w Polsce? Ja myślę, że ta nasza rozmowa już trochę to pokazuje, ale chciałabym, żeby raz jeszcze na zakończenie naszej rozmowy to wybrzmiało.
Już sama nazwa Polska Fatima pokazuje, że jesteśmy tym światełkiem na polskiej ziemi. Kiedy ono się rodziło, otrzymaliśmy figurę od dziś już błogosławionego prymasa, która była pierwszą figurą, która trafiła z Portugalii do Polski. I prymas, przekazując palotyną tu na Krzeptówki, tę figurę powiedział: przekazuję ją tu do was na Krzeptówki, by broniła Polski od wschodu. Z taką myślą, z taką misją rodziło się to sanktuarium. To sanktuarium konsekrował Jan Paweł II, bo w tym miejscu było wielkie wołanie o modlitwę za papieża. I papież, widząc to, co tu się dzieje, przybyłby tu podziękować za tą modlitwę, która była i jest w jego intencji. Polska Fatima, dziś Narodowe Sanktuarium, pokazuje już, że jesteśmy takim światełkiem na polskiej ziemi, która przypomina Fatimę, światło nadziei, które tak bardzo go potrzebujemy. Przez wszystkie te dzieła, które prowadzimy, przez modlitwę, która to się dokonuje, przez wszystkie pielgrzymki, które z całego świata ludzie nawiedzają to sanktuarium, to właśnie jest to miejsce, jak to powiedział w świętej pamięci już kardynał Macharski, miejscem, gdzie płonie ogień, do którego przybywają pielgrzymi z całego świata, by zapalić ogień wiary i pochodnie, która prowadzi ich przez ciemność.
I w taki oto sposób kończymy naszą rozmowę. Z okazji 108. rocznicy rozpoczęcia objawień maryjnych w Fatimie, także we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, bardzo dziękuję. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz dr Krzysztof Czapla, pallotyn, dyrektor sekretariatu fatimskiego działającego przy Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach. Bóg zapłać.
Bóg zapłać również. Szczęść Boże wszystkim. Kłaniam się uprzejmie.
Gość dnia w Radiu Rodzina.